Cześć, tu Kaśka Śledziewska
i Renata Włoch,
badaczki z Dela PWU, autorki książki Gospodarka Cyfrowa.
Zapraszamy do wysłuchania podcastu Gospodarka Cyfrowa 360 stopni.
Teraz porozmawiajmy o przemyśle 4.0 i o generatywnej sztucznej inteligencji. Zmieni coś, czy nie zmieni?
Na ten temat mamy wiele do powiedzenia. Musimy się tu ograniczyć, żeby nie zabierać wiatru naszym gościom, bo przez ostatnie 2 lata robiłyśmy badania właśnie o przemyśle 4.0. I tu widzimy dobrze, że sęk tkwi w mechanizmach wdrażania innowacji. I widzimy to, że bardzo wiele zależy nie tylko od samych aspektów technicznych, ale również od aspektów organizacyjnych. Więc rozmawiając o generatywnej sztucznej inteligencji i o potencjale tej technologii, trzeba się zastanawiać przede wszystkim nad tym, w jaki sposób ludzie w tych firmach przemysłowych, również w Polsce, mogą wykorzystywać tę technologię do tego, żeby pracować lepiej, mądrzej, bardziej produktywnie.
Powiedziałabym, na ile oni są otwarci na to, żeby stosować te technologie, na ile są otwarci na to, żeby się uczyć, na ile są otwarci na to, żeby zmieniać sposoby, w jaki wykonują te swoje zadania, na ile są otwarci na to, żeby w ramach tego nowego środowiska współpracować ze sobą. Generalnie tak naprawdę wydaje się, że już sama wiedza nie jest takim wielkim problemem, bo ona jest dostępna, jest wszędzie i są też również osoby, które są już przygotowane do tego, żeby wdrażać i uczyć na przykład management czy pracowników wykorzystywania tej technologii. Natomiast opór jest w naszych głowach.
O tym powiedzą więcej nasze gościnie. Joanna Siwińska-Gorzelak i Katarzyna Nosalska.
Zapraszamy.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Zuzanna Chońska, a to jest 5. odcinek podcastu Gospodarka 360 stopni, realizowany przez Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Mam przyjemność powitać dzisiaj 2 gościnie. Doktor Katarzynę Nosalską oraz profesor Joannę Siwińską-Gorzelak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No może jeszcze kilka słów o moich gościniach. Katarzyna Nosalska jest dyrektorką Centrum Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, a także ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie również aktualnie jest badaczką. I w swoim doktoracie zajmowała się właśnie przemysłem 4.0 i transformacją cyfrową. Joanna Siwińska-Gorzelak jest doktor habilitowaną, profesorką na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Katedrze Transformacji Technologicznej oraz analityczką D-Lab UW, wspomnianego już przeze mnie na początku. Zajmuje się badaniami nad przemysłem 4.0 oraz wpływem nowych technologii na produktywność i wzrost gospodarczy. Tyle słowem przedstawienia, a dzisiaj porozmawiamy o przemyśle 4.0, a konkretniej o tym, co to w ogóle w praktyce oznacza i czy przynosi faktyczne korzyści dla przedsiębiorstw. Także zacznijmy może od podstaw, tak żeby sformułować krótkie definicje dla naszych słuchaczy, bo może nie wszyscy są z tym tematem zapoznani. Także czym w ogóle jest przemysł 4.0 i jak to się wiąże z cyfrową dojrzałością i transformacją cyfrową? Może
bardzo
Katarzyna.
Bardzo dobrze, że zaczynamy od definicji. Czasami wydaje nam się, że ten przemysł 4.0 jest już takim ugruntowanym pojęciem i wszyscy kojarzą to z 4. rewolucją przemysłową. Natomiast należałoby podkreślić, że jest to przede wszystkim zmiana technologiczna i organizacyjna w firmie, która nie dotyczy wyłącznie produkcji czy fabryki, ale właściwie całego łańcucha wartości. I w tej definicji podkreśliłabym przede wszystkim usieciowienie, które jest tą kwintesencją całego przemysłu 4.0. No oczywiście jest to integracja danych w całym łańcuchu wartości, nowe modele biznesowe. Wszystko wywołane naciskiem potrzeb klientów, potrzeb rynku, czyli coraz bardziej zindywidualizowanymi potrzebami klientów.
Właśnie, bo za charakterystyczne dla przemysłu 4.0 uważa się wdrażanie nowych technologii. Internet of Things, blockchain, czujniki. Natomiast to oczywiście jest ważnym elementem, ale tutaj, tak jak powiedziała Katarzyna, bardzo takim kluczowym w zasadzie esencją przemysłu 4.0 jest powiązanie wszystkich tych technologii z pozostałymi procesami w przedsiębiorstwie poprzez przepływ danych, czyli to, co my nazywamy datafikacją. I dopiero to powiązanie i datafikacja jest w stanie dać naprawdę przełomowe efekty. Czyli nie chodzi tu o pojedyncze technologie, które są wdrażane, ale o powiązanie wszystkiego poprzez przepływ danych.
Okej, okay. A czym to się wiąże z cyfrową dojrzałością przedsiębiorstw?
No i tutaj znowu powinniśmy pójść do definicji. Jest to o tyle kluczowe, że dojrzałość cyfrowa kojarzona jest z różnymi publikacjami, nie tylko jeżeli chodzi o firmy, ale również o państwa. W tej mierze akurat skupiając się na firmach, dojrzałość cyfrowa to przede wszystkim skuteczne, i to podkreślam, skuteczne wykorzystanie nowych technologii, nie samo ich wykorzystanie. Zatem poziom dojrzałości cyfrowych to diagnoza, jak skutecznie, w jakim stopniu firmy radzą sobie z wykorzystaniem nowych technologii, oczywiście w celu maksymalizacji zysku i osiągania przewagi konkurencyjnej na rynkach.
Tak, ja się absolutnie zgadzam. I tutaj kluczowym elementem, wydaje się, tej dojrzałości cyfrowej są ludzie, są pracownicy. I na przykład jedne z ostatnich badań z Hiszpanii, chyba z 2022 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ono się ukazało w Technological Forecasting and Social Change. W tych badaniach pokazuje się, że to, co odróżnia firmy, które wdrożyły nowoczesne technologie z sukcesem, czyli osiągnęły wzrost produktywności i utrzymały te nowoczesne technologie, od tych firm, które wdrożyły, a potem zrezygnowały albo w ogóle nie wdrożyły, to są kompetencje pracowników. Te firmy, które wdrożyły z sukcesem, średnio miały pracowników o wyższym wykształceniu, wyższych kompetencjach od tych pozostałych. I co jeszcze warte podkreślenia, płace tych pracowników były wyższe. Czyli nie tylko kompetencje, ale też docenienie pracownika, to jest bardzo ważne. I co też wyszło w tych badaniach bardzo ciekawe, że stabilność zatrudnienia w tych firmach, które wdrożyły nowoczesne technologie, jest wyższa. Jest większy odsetek pracowników na długoterminowe kontrakty, rotacja pracowników jest mniejsza. Że tu się wydaje, że człowiek jest bardzo ważnym elementem tej dojrzałości cyfrowej.
Zdecydowanie zgodzę się. Praktyka wskazuje, ja badając firmy, rozmawiając z firmami, wielokrotnie zostało podkreślone przez reprezentantów, że o ile zmiana technologiczna, radzą sobie z tą zmianą technologiczną również poprzez pomoc partnerów technologicznych, którzy dostarczają technologię, dopiero barierą największą jest rzeczywiście przekonanie pracowników, wdrożenie tej zmiany poprzez zmianę kultury organizacyjnej, stokroć przekwalifikowanie ich i taki strategiczny plan tak naprawdę na długoterminową zmianę kompetencji pracowników. I rzeczywiście badania wskazują, że te firmy, które mają strategię rozwoju ścieżki kariery pracowników w kontekście zmiany cyfrowej, radzą sobie na rynku znacznie lepiej niż takie, nazwijmy to, ad hocowe skoncentrowanie na technologii i wdrożeniach innowacji samych w sobie.
No tak, ale strategia to jest jedno. A jak wygląda właśnie podejście samych pracowników? Tutaj mam na myśli chociażby rewolucję przemysłową, w której grupa luddystów była jednak przeciwko maszynie parowej, gdyż obawiali się, że zabierze ona im po prostu pracę. I jak to wygląda teraz? Czy jest podobnie, czy jednak inaczej wygląda to podejście?
Ja mogę powiedzieć z perspektywy badań, jakie w ekonomii prowadzimy nad rynkami pracy. Do tej pory nie widać, żeby pojawiło się masowe bezrobocie związane z nowoczesnymi technologiami. Wręcz przeciwnie, pracowników brakuje i to przedsiębiorstwa mówią, że jedną z głównych przeszkód w rozwoju jest po prostu brak pracowników. Natomiast to, co widać na rynkach pracy, to co się zaczyna pojawiać, to jest nierówność, to jest rozwarstwienie. Do tej pory, teraz właśnie wchodzi sztuczna inteligencja, zobaczymy jak to będzie, natomiast do tej pory były widoczne takie tendencje, że rośnie udział pracowników o najwyższych kwalifikacjach i najniższych, natomiast gdzieś ginie środek, co powoduje nierówności, rozwarstwienie na rynku pracy.
A z czego to wynika?
To wynika z tego, że technologie zaczęły zastępować nie pracowników o najniższych kwalifikacjach, ale pracowników, którzy wykonują zadania rutynowe. A to są bardzo często zadania, które są właśnie po środku tej drabiny umiejętności. One wymagają dość sporych kwalifikacji, natomiast da się je zalgorytmizować. W związku z tym ten dotychczasowy postęp techniczny polegający na automatyzacji Te grupy zadań eliminował, stąd powstało to rozwarstwienie. Natomiast teraz sztuczna inteligencja to jest trochę nowe otwarcie. Na razie nie wiemy, co się będzie działo, natomiast też badania, które są prowadzone, na razie wskazują, że sztuczna inteligencja nie powoduje spadku zatrudnienia, wręcz przeciwnie. Zatrudnienie rośnie w tych sektorach, które są podatne na sztuczną inteligencję, natomiast to są początki, także zobaczymy.
No tak, bo pojawiają się nowe miejsca pracy, prawda?
Tak, zdecydowanie tak.
Te predykcje rynkowe właśnie wskazują raczej na dodatnie saldo, czyli pojawianie się nowych miejsc pracy związanych z nowymi technologiami, ale charakterystyka tej zmiany w porównaniu do poprzednich rewolucji jest zdecydowanie inna. Pamiętajmy, że w poprzednich rewolucjach jednak te technologie były, nazwijmy to, namacalne, fizyczne. Natomiast w tej rewolucji, o której rozmawiamy, w czwartej rewolucji, jest to bardzo mocno skoncentrowana zmiana na optymalizacji procesów i optymalizacji procesu wykonywanego przez człowieka, przez oprogramowanie, coraz szybsze procedowanie, więc w tej mierze rzeczywiście ja jestem optymistką, to znaczy wydaje mi się jednak, że powinniśmy na pewno zwrócić uwagę na edukację od samego początku tych kompetencji cyfrowych, od samej szkoły podstawowej. Natomiast tak szybko dzieją się te zmiany, że my właściwie z roku na rok mamy wgląd w nowe stanowiska pracy, w nowe ogłoszenia rekrutacyjne. Przykładem w przemyśle jeszcze niedawno nie było standardu specjalistów do spraw robotów kolaborujących. Nie słyszeliśmy też o na przykład menadżerach sztucznej inteligencji. W związku z tym myślę, że to będzie tak pączkowało i tą analitykę, nazwijmy to, takiego obserwacji rynku i szybkiego reagowania, stworzenia takiego szybkiego mechanizmu reakcji na tworzące się nowe potrzeby rynku pracy jest no, bardzo dużym wyzwaniem, ale kluczowym, żeby kraj tak naprawdę mógł się dalej rozwijać w ramach tej toczącej się czwartej rewolucji przemysłowej.
Powiedziałaś o robotach kolaborujących, to właśnie może powiedzmy sobie, bo mówimy o tym, że technologia jest wykorzystywana, sztuczna inteligencja, ale jakie są właśnie przykłady tej technologii? Czy na przykład jest taki robot kolaborujący?
No to już dziedzina zabawek, ale bardzo zabawek przyjemnych, tak, dla inżyniera. Roboty współpracujące to są roboty, które właściwie stoją obok pracownika. Pracownik jest bezpieczny, to ramię robota jest tak zaprogramowane, że monitoruje to, co się dzieje wokół niego, zatem nie ma możliwości, że ten pracownik zostanie uderzony przez to ramię. W porównaniu do robotów przemysłowych, które są immanentną cechą trzeciej rewolucji przemysłowej i automatyzacji, one po prostu stoją zabezpieczone w klatkach, zaprogramowane na sztywno i nie ma możliwości tak naprawdę wejścia tam pracownika i pracy obok robota. No systemy zabezpieczające na to oczywiście nie pozwalają, ale to jest mniej więcej ta różnica. Te roboty kolaborujące, wózki autonomiczne, które jeżdżą, wózki samojezdne, które jeżdżą w fabryce, to jest taka już nie wizja, ale rzeczywistość fabryk, które przystosowują się do tego przemysłu 4.0, o którym rozmawiamy.
Asia, dodałabyś coś jeszcze w kwestii technologii wykorzystywanych?
Ostatnio, zresztą w Delabie mieliśmy spotkanie z przedstawicielami dużej firmy technologicznej, którzy opowiadali, jak nowoczesna technologia została wykorzystana w pandemii, kiedy od nich wymagano przeprowadzenia kontroli ich urządzeń, ale w związku z pandemią nie mógł przyjechać pracownik. I wykorzystano nowoczesną technologię, żeby dzięki rozszerzonej rzeczywistości przeprowadzić tą osobę, która była u siebie w domu, przez fabrykę, żeby mogła skontrolować.
Czyli faktycznie przyszłość jest dziś, jak to się mówi. Ale właśnie, powiedziałaś, Kasia, że to nie jest tylko wizja, ale jest to już dzisiaj wykorzystywane w fabrykach i w przemyśle. Ale czy dzieje się to w Polsce, czy jednak za granicą? Na jakim etapie my jesteśmy jako Polska w przemyśle 4.0? Czy w ogóle możemy mówić o przemyśle 4.0 w Polsce?
Oczywiście możemy mówić o przemyśle 4.0 w Polsce. Są fabryki, które chwalą się wręcz implementacją tego typu rozwiązań, ale należałoby zwrócić uwagę, że przemysł 4.0, o którym rozmawiamy, nie jest produktem. To znaczy nie możemy zrobić tak w fabryce, że robimy przemysł 4.0, ale de facto każda innowacja związana z tym setem, o którym Joanna mówiła, nowych technologii cyfrowych, jest przykładem rozwiązań przemysłu 4.0. Czy to wirtualna rzeczywistość, o której mówiliśmy, roboty kolaborujące, rozwiązania software'owe wykorzystujące sztuczną inteligencję. Więc mogę powiedzieć, że tak, w fabrykach polskich widziałam już rozwiązania przemysłu 4.0. Natomiast patrząc na badania, które częstokroć porównujemy się do krajów europejskich czy do świata, nie dały nam możliwości stwierdzić, że mamy w Polsce jedną z fabryk, tak zwaną latarnię przemysłu 4.0, czyli taką wzorcową fabrykę, ale myślę, że tutaj w Europie kilka takich tak zwanych latarni przemysłu 4.0 funkcjonuje i te dobre praktyki przy tym połączonym rynku, one są po prostu przekazywane, są kopiowane, bądź też same innowacje są wykorzystywane w celu tak naprawdę zwiększenia produktywności, ale patrząc na cały łańcuch wartości, również inne wskaźniki tutaj kierują wdrożeniem i strategią wdrożenia tych zmian cyfrowych.
Natomiast Polska, jeżeli popatrzymy na dane chociażby DESI publikowane przez Unię Europejską, to przedsiębiorstwa w Polsce nie wypadają dobrze w tych rankingach. Ja tu, przygotowując się do audycji, spisałam trochę danych. Na przykład około 9% przedsiębiorstw powyżej 10 osób zatrudnionych w Polsce korzysta z big data. Jest to siódme miejsce od końca w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to 3% i jesteśmy na czwartym miejscu od końca. Lider ma około 20%. Rozwiązania chmurowe około 20%, to jest czwarte miejsce od końca. Także jeżeli chodzi o ten poziom zaawansowania technologicznego, to tutaj nie jesteśmy na mocnej pozycji.
Wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie, tak. Natomiast wydaje się, że te polskie przedsiębiorstwa, one bardzo wykonują naprawdę imponujący wysiłek w zakresie wdrażania nowych technologii. Natomiast dysponują ograniczonym kapitałem inwestycyjnym i to, co można w Polsce zauważyć, to jest tak zwana transformacja modułowa, czyli to nie jest wprowadzanie wszystkiego naraz, tylko krok po kroku, robienie jakichś nakładek na to, co istnieje i powolne wdrażanie tych nowych technologii właśnie na zasadzie modułów, a nie całościowe.
Potwierdzam rzeczywiście, będąc w tych fabrykach, to rozwiązanie, Joanna nazwała go modułowym, ale to tak zwane wyspowe, rzeczywiście bardzo nakierowane na konkretny parametr, który ma być usprawniony w firmie, występuje zdecydowanie nie tylko w Polsce, ale wydaje się taką jedną z przodujących strategii wdrażania tych nowych technologii. Ale uzupełniając, bardzo ciekawa ta statystyka dotycząca wykorzystania sztucznej inteligencji jako tej jednej z głównych technologii czwartej rewolucji przemysłowej. I tutaj należy zauważyć, że ta statystyka pokazuje również duże rozwarstwienie, jeśli chodzi o wielkość firm. Bo o ile małe przedsiębiorstwa wykorzystują sztuczną inteligencję w Polsce w 2%, o tyle duże już w 24%. Polsce. Więc ta różnica wskazuje też na to, co powiedziała Joanna, dostęp do kapitału, ale też kwestie włączenia w łańcuch wartości. Te duże firmy, będąc w globalnych łańcuchach wartości, szybciej może adaptują te technologie, bądź korporacyjnie są one szybciej narzucane. Niemniej, jak wiemy, łańcuch wartości z tymi mniejszymi firmami będzie wymagał na pewno ich dalszą adaptację. W związku z tym to na pewno będzie postępowało. Ale jeszcze jedna ciekawostka. Ja akurat z punktu widzenia praktyki to podkreślam, bo tą nakładkę, o której mówiłaś, czyli to nie jest też tak, że my musimy całkowicie tą fabrykę zamknąć starą, otworzyć nową, żeby było 4.0, ale w Polsce bardzo często spotykane rozwiązanie tak zwanego retrofittingu, czyli dokładania tych czujników do istniejących maszyn i urządzeń i tworzenia rozwiązania wykorzystujące dane z tychże czujników w celu optymalizacji procesów. I kolejna rzecz w tym rozwiązaniu to predykcyjne utrzymanie ruchu. Jeden z najlepiej sprzedających się rozwiązań, przynajmniej z tego, co mówią, co raportują dostawcy, to również związane jest też właśnie z dokładaniem czujników do istniejących maszyn i urządzeń. Zatem ta rewolucja jest na pewno oparta na danych, ale niekoniecznie na wymianie całego parku maszynowego, tak jak częstokroć wymagała tego trzecia rewolucja, czyli zakupu robotów, automatyzacji linii.
Ale to w zasadzie chyba lepiej, tak? Że nie musimy zamknąć jednego, otworzyć drugiego, tylko po prostu po kolei, tak? Krok po kroku dokładamy nowe rzeczy.
Powiedziałabym,
nowe
tuniki, że to raczej właśnie taki mindset 4.0 powoduje, że tak to jest skutecznie implementowane.
Czyli
u nas
to bardziej zmiana na poziomie świadomości ludzi, tak? Pracowników, przedsiębiorców, niż zmiana sama w sobie technologiczna.
O nie, technologiczna również. Ale bardzo dużo zależy od pracowników i od liderów zmiany. Tutaj też myślę, że możemy mówić o szeregu badań, które wykazują, że ta zmiana jest skuteczna, jest w firmach właśnie, jeżeli firma wystawi takiego lidera cyfryzacji.
Czyli wyznaczy konkretną osobę.
Wyznaczy
tak,
konkretną osobę i na ogół są to osoby bardzo blisko zarządu. Jeżeli nie w zarządzie samym, to osoby na wyższym szczeblu zarządzania, które bezpośrednio odpowiadają za wdrażanie strategii. I tutaj w pełni muszę podkreślić, że do tej roli to takie interdyscyplinarne myślenie, ta kompetencja przyszłości już musi zaistnieć teraz, bo to jest takie łączenie kropek przez lidera i technologicznie, i organizacyjnie.
A powiedziałaś wcześniej, że powstają nowe stanowiska pracy, bardzo specyficzne. Czy w takim razie istnieją w ogóle pracownicy, znaczy mamy myśli, rekrutujący się pracownicy, ludzie, którzy mają już takie kompetencje, czy oni właśnie uczą się w praktyce? Czy dzisiejsza edukacja w ogóle ich do tego przygotowuje?
Może odpowiem na drugą część pytania o dzisiejszej edukacji. Moim zdaniem zdecydowanie nie. Znaczy system edukacji zmienia się bardzo powoli. To przyspieszenie jest ogromne, także nie. System edukacji pozostał w tyle. Dopiero w ramach uniwersytetów zaczynamy się zastanawiać, jak odpowiedzieć na tą zmianę technologiczną, więc tutaj mi się wydaje, że to jest zdecydowanie kształcenie ustawiczne, nieustające nabywanie kompetencji, a nie coś, co da nam uniwersytet czy szkoła. Przynajmniej na razie.
Idea kształcenia się przez całe życie to na pewno jest w kwestii wdrożenia różnego rodzaju strategii zarządzania edukacją w edukacji, ale w tej kwestii tu na teraz, tak, mamy pracowników, którzy muszą się przystosowywać do tych zmian, częstokroć ją wywołują, no to ten reskilling, upskilling, który podkreślany jest przez działy HR, myślę, to jest najważniejszą tutaj kwestią, jeżeli chodzi o kompetencje i również z praktyki, spostrzeżenia i badań, tą kwestią na ogół zajmują się pracodawcy, to znaczy w większości to pracodawcy kształcą swoich pracowników, dokształcają, zmieniają ich kompetencje. Dlatego podkreślam tutaj ta kwestia dojrzałości cyfrowej pod kątem tworzenia strategii rozwoju kompetencji, ścieżek indywidualnych rozwoju kompetencji pod kątem rozwoju cyfrowego pracowników jest bardzo istotna i podkreślana właśnie jako sposób na skuteczne wdrożenie cyfryzacji.
Tylko zupełnie ostatnio natrafiłam na takie dane w publikacji European Investment Bank. To były dane z wywiadów z firmami w Unii Europejskiej i ponad 70% przedsiębiorstw powiedziało, że najważniejszą barierą rozwoju i inwestycji w nowoczesne technologie jest brak kompetencji pracowników. Że znowu wracamy do tych kluczowych kompetencji, które musimy mieć na nowoczesnym rynku pracy.
Czyli jak rozumiem, wygrają ci pracodawcy, ci przedsiębiorcy, którzy sami będą chcieli wspierać swoich pracowników i zachęcać ich do podnoszenia swoich kompetencji i to ich przedsiębiorstwa będą się rozwijać najlepiej, najszybciej, tak? Można taką tezę założyć?
Myślę, że do pewnego stopnia tak. No, pracownicy są na pewno kluczowi.
Okej, a przenieśmy się może na chwilę w ogóle do korzyści, tak żebyśmy zebrały sobie to w jedno. Jakie konkretnie korzyści przynosi nam przejście z przemysłu 3.0 na przemysł 4.0? Czy możemy je dostrzec gołym okiem? I może byśmy podały też jakieś konkretne przykłady dla naszych słuchaczy?
To jest trudne, dlatego że przemysł 4.0 jest tak złożonym pojęciem, że my nie jesteśmy w stanie postawić granicy i powiedzieć, dobrze, to jest przemysł 3.0, a tutaj już mamy przemysł 4.0. To jest płynne. I kiedy zaczynamy badać bardziej ilościowo, naukowo to zagadnienie, to mamy ogromny problem, bo my nie potrafimy zoperacjonalizować przemysłu 4.0. Czy my nie potrafimy zmierzyć zakresu przemysłu 4.0. Nie mamy takich danych, nie mamy takich zmiennych. Mhm. W związku z tym trochę tutaj radzimy sobie, badając wpływ konkretnych technologii na różne wskaźniki. Natomiast tak jak powiedziałyśmy, w przemyśle 4.0 nie chodzi o konkretną technologię, tylko coś znacznie więcej. Więc z punktu widzenia takich ilościowych badań ekonomicznych, co się mogę wypowiedzieć, my w zasadzie nie wiemy, jakie są konkretne korzyści związane z przemysłem 4.0. Natomiast to, co badania pokazują, to jest jednoznaczne, że firmy, które wdrażają nowoczesne technologie, najróżniejsze, czy to inteligentne roboty, czy sztuczną inteligencję, to są firmy, które są bardziej produktywne niż pozostałe firmy i to są też firmy, które rosną, które rozszerzają swoją działalność, które zwiększają sprzedaż, czyli to są firmy, które zajmują nowe rynki. Czy jest to, no badania wskazują, że jest to jednoznacznie pozytywne, ale powtarzam, to są badania dotyczące konkretnych technologii, a nie całego zjawiska, bo zjawiska nie potrafimy zmierzyć.
Na poziomie strategii cyfryzacji firm to rzeczywiście jest problem, żeby sobie wyznaczyć odpowiednie KPI-e, ale na pewno wymieniana jest na samym początku ta produktywność, czyli przemysł 4.0 ma zwiększyć produktywność, ale nie tylko, bo jest szereg parametrów, które badane są, brane pod uwagę, wyznaczane jako mierniki w strategii na poziomie na przykład linii produkcyjnych w fabryce. Na przykład jest to wskaźnik OII, czyli taki wskaźnik wykorzystania maszyn i urządzeń na poziomie fabryki. Jest to na przykład czas przezbrojenia maszyn i urządzeń. Jest to time to the market, tak, to dotarcie do rynku.
A przynajmniej przezbrojenia, czyli przestawienia.
Przestawienia, takiego. Dokładnie, czyli uelastycznienia, pokazujące możliwości uelastycznienia linii produkcyjnych w kontekście tej kustomizacji, tak, tej wymienianej na początku przez nas w definicji. Także tych KPI mamy kilka na poziomie strategii i to w zależności od tego, tak jak Joanna powiedziała, po pierwsze, co chcemy ucyfrawiać, jaki proces, w jakim elemencie łańcucha wartości, w jakim procesie w firmie tą technologię wdrażamy. To są takie wewnętrzne już cele, które każda firma w strategii powinna sobie określić, aby je mierzyć i później wykazywać tą skuteczność. Ale tutaj jeszcze chciałam coś dodać, bo teraz w dyskusji o przemyśle 4.0 coraz częściej wybrzmiewają wskaźniki celów zrównoważonego rozwoju. I ja takie mam poczucie, że to bardzo dużo w najbliższych latach zmieni. Po pierwsze, właśnie między innymi rozszerzy to portfolio tych wskaźników, które bierzemy pod uwagę, między innymi przez konieczność ich raportowania przez na razie duże firmy, ale potem coraz mniejsze. No i przede wszystkim przeniesie nas z takiego bardzo technologicznego myślenia wyłącznie o produktywności również na myślenie o korzyściach w sferze bardziej interesariuszy, a nie tylko akcjonariuszy naszej działalności.
Interesariuszy, czyli klientów?
Klientów, partnerów, nawet idąc dalej, społeczeństwa, czego dotykają oczywiście cele zrównoważonego rozwoju.
Właśnie, bo to jest chyba możliwe dzięki temu, że mamy dużo tych czujników, które zbierają różne dane, więc dzięki temu prowadzimy lepsze analizy, prawda? Więc to jest chyba z tym związane.
Tak, produkujemy bardziej efektywnie, przy mniejszym zużyciu zasobów, w sposób lepiej dopasowany do potrzeb klientów.
Ta personalizacja produkcji zainteresowała mnie pod tym kątem, jak o tym trochę czytałam przed naszym nagraniem. I tak się zaczęłam zastanawiać, czy możliwe jest w takim razie, skoro przestawiamy się na bardziej indywidualną produkcję i jak rozumiem mniej hurtową, czy w takim razie możliwe jest ominięcie, bo teraz mamy etap produkcji, tak, i etap jakiegoś takiego sprzedawcy i dopiero klient. Czy możemy ominąć ten drugi etap tego sprzedawcy i czy taka fabryka może dostarczać bezpośrednio do klienta?
No tutaj dotknęłaś takiego pojęcia, które pięknie się nazywa dezintermediacja łańcucha wartości.
Natomiast proszę.
Rzeczywiście jest to z tym związane. Producenci mogą stosować nowe modele biznesowe, na przykład modele platformowe, które w pewien sposób skracają ten łańcuch z pominięciem dystrybutorów, mogą sprzedawać wprost do klienta. I de facto, jeżeli popatrzymy w tym kierunku rozwoju inteligentnych produktów, gdzie ten producent ma wgląd tak naprawdę w dane z rzeczywistego, z wykorzystania przez klienta produktu w czasie rzeczywistym, no to są dane już, myślę, jeszcze dzisiaj niedoceniane, ale w przyszłości bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o tworzenie nowej wartości dla klienta i nowej wartości dla firm.
Czyli jak rozumiem, producent ma wgląd w dane na urządzeniu, którego używa klient w czasie, którego on już to używa, tak?
Oczywiście, 5G, wow. Łączność, inteligentny produkt, nic nie stoi na przeszkodzie. No aczkolwiek tutaj, tak jak powiedziałam, musimy bardzo dobrze sobie dodefiniować ten inteligentny produkt, bo często to też ze swoimi studentami rozmawiam na ten temat i najczęściej pada przykład smart TV.
Właśnie, smart TV.
Natomiast ten inteligentny produkt,
smart lodówka,
rozumiany jako produkt, który posiada autonomię do decydowania za siebie, oczywiście w ramach tego programu, do czego został stworzony, typu właśnie te autonomiczne odkurzacze, kosiarki. Myślę, że to rozszerzenie na innego rodzaju sprzęty domowe, nazwijmy to, będzie takim też trendem w przyszłości, który z punktu widzenia firmy, jak powiedziałam, niezwykły potencjał tworzenia wartości, nowej wartości dla klienta i dla samej firmy.
Okej.
Okay. Tak, ja to jeszcze może tylko dopowiem, bo właśnie tutaj słuchając, przypomniały się bardzo ciekawe badania. Ta nowa wartość dla klienta jest bardzo ważna, ale jednocześnie też te nowoczesne technologie dają firmom bardzo dużą elastyczność i bardzo szybkie reagowanie. I to na przykład już widać, że te firmy czy sektory, które się charakteryzują dużym zaawansowaniem technologicznym, one sobie znacznie lepiej radzą w recesjach. Czyli w momencie, kiedy przychodzi recesja, one bardzo szybko mogą dostosować swoją produkcję do nowych potrzeb, do nowych warunków. I badania wskazują, że właśnie one znacznie w lepszej kondycji wychodzą z recesji niż firmy niezaawansowane technologicznie.
No dobrze, a jak już mówimy o inteligentnych produktach, to takim tematem przewodnim naszego podcastu jest generatywna sztuczna inteligencja. I tutaj również was chciałabym zapytać, czy ta generatywna sztuczna inteligencja pojawia się jakoś w przemyśle 4.0, czy jak na razie to jest tylko sztuczna inteligencja, a nie ta aktualnie coraz bardziej popularna jak ChatGPT. Oczywiście zakładam, że ChatGPT nie jest w przemyśle 4.0 wykorzystywany, ale jakieś inne narzędzia oparte na generatywnej AI.
No tutaj trochę mówimy o też wróżeniu dotyczącym przyszłości. Ja tutaj ekonomiści są bardzo kiepscy w tej działce. Natomiast ostatnio byłam świadkiem bardzo ciekawej rozmowy z jednym z przedsiębiorców, który powiedział, że oni mają już takie oprogramowanie i taką technologię, że dla nich na tym etapie generatywna sztuczna inteligencja nie jest ciekawym rozwiązaniem, bo oni mogą znacznie więcej zrobić z tym, co mają. Czyli że jednak jest to jeszcze na tyle, jak rozumiem, ogólne rozwiązanie, być może jeszcze niepoznane, że oni na razie nie będą się tym zajmować, bo to, co oni mają, jest dla nich znacznie lepsze i lepiej dopasowane do ich potrzeb.
Ja sądzę, że rynek nie zna próżni i myślę, że ten język GPT-4 i myślę, że zaraz jeszcze pójdziemy trochę dalej, będzie wykorzystywany bardziej powszechnie w przemyśle 4.0, ale już jest, już są, widziałam rozwiązania dwóch dużych, rzeczywiście globalnych graczy big techowych w przemyśle, którzy pracują nad takim rozwiązaniem wykorzystującym generatywną sztuczną inteligencję właśnie w kontekście ulepszania tych rozwiązań predykcyjnego utrzymania ruchu i optymalizacji procesów, więc należy, myślę, tylko oczekiwać już na najbliższych targach, może takich największych właściwie w Europie, w Hanowerze, będziemy mogli już chyba coś zobaczyć z tego.
Tak, a to jakie są te zastosowania tej generatywnej AI, o których powiedziałaś przed chwilą?
Tak jak powiedziałam, spotkałam się z tymi testami robionymi przez dwóch dużych graczy tutaj firmy w ramach predykcyjnego utrzymania ruchu, tak? Więc akurat konkretne rozwiązanie. Natomiast jak się to sprawdza, ja w tym momencie nie jestem w stanie, nie widziałam, nie jestem w stanie opowiedzieć, ale może wybiorę się do Hanoweru i zobaczymy, co tam w tym roku powiedzą na ten temat.
Okej, czyli jak na razie to jest, powiedzmy, pieśń przyszłości, ale bardzo bliskiej przyszłości.
Bardzo bliskiej.
No dobrze, to chyba wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję w takim razie. A to był podcast Gospodarka 360 stopni.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.